Mówiliśmy już o niezdrowych pragnieniach, mówiliśmy o zawiści. Dzisiaj przejdziemy do kolejnego z grzechów, czy problemów, który nas dotyka. Bo niekoniecznie musi to być grzech. Rywalizacja, tak? Rywalizacja nie jest sam grzechem. Chodzi o to, w jaki sposób ją praktykujemy. W kontekście rywalizacji, dążenia do różnych celów, zapominamy o innych ważnych rzeczach, takich jak na przykład pokora, uniżenie, traktowanie innych jako wyższych od siebie samych, do czego nas zachęca Biblia, o tym dzisiaj powiemy. Oczywiście żyjemy w społeczeństwie, w którym autopromocja jest czymś powszechnym, w którym konkurencyjność jest wręcz wskazana, pożądana, jeżeli chcemy odnieść sukces, czy to jako firma, czy to jako, nie wiem, dobrzy pracownicy. Dążenie do bycia jak najlepszym, jak najskuteczniejszym w tym, co robimy, nie jest złe. Nawet jest czymś dobrym i pożądanym. Oczywiście, jeżeli koncentrujemy się na rozwijaniu własnych umiejętności, a nie na podkładaniu kłód, tak się mówi, kłód, konkurencji. W tym wszystkim chyba jednak zapominamy o postawie, która ma nas jako chrześcijan cechować. Postawie właśnie uważania innych za wyższych od siebie. Postawie szukania korzyści bliźniego, a nie naszej. I dzisiaj powiemy coś na ten temat w oparciu o mądrość Bożego Słowa. To jest list do Filipian. Oczywiście nie chodzi o to, żeby oddawać pole konkurencji, ale chodzi o naszą postawę wobec naszych bliźnich. Filipian 2, rozdział 3, werset. Filipian 2, rozdział 3, werset. (kluzny) 1268, jeśli ktoś ma Biblię. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za przykład pokory i uniżenia, jaki mamy w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, że również my, jako Jego uczniowie, jesteśmy wezwani do naśladowania Jego postawy, Jego charakteru. Panie, wybacz nam, jeśli nie zawsze tak jest w naszym życiu. Dlatego chcemy też uczyć się u Twoich stóp Twojej mądrości. Prosimy Cię, Duchu Święty, byś zmieniał nasze myślenie, przede wszystkim naszą postawę w codziennym życiu. Amen. Fragment, który przeczytaliśmy przed chwilą, jest częścią dłuższej wypowiedzi apostoła Pawła o tym, że doskonałe uniżenie Chrystusa zostało wywyższone. Chrystus stał się człowiekiem, Chrystus stał się sługą, Chrystus zaparł się samego siebie, o tym mówi dalsza część tego fragmentu, ale czytamy, że został wywyższony. Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I to zostało nam pokazane nie jako coś wyjątkowego, nie jako coś jednorazowego, ale jako coś, co my jako chrześcijanie mamy naśladować w codzienności. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy nic nie robili z kutliwości i przez wzgląd na próżną chwałę. I oczywiście, gdyby ktoś nas zapytał, jak wiele rzeczy robisz, bo lubisz szukać jakiejś takiej kontrowersji czy napięcia, to odpowiedzielibyśmy pewnie, no nie ma takich rzeczy. Nic nie robię z takich powodów. Gdyby ktoś nas zapytał, ile rzeczy robisz z chełpliwości albo próżności, pewnie również odpowiemy, no raczej nie ma takich rzeczy. A jednak zobaczcie, że Bóg przez apostoła Pawła ostrzega nas przed tymi postawami. Trzeci werset. Przed kłótliwością, przed szukaniem własnej czy próżnej chwały. I są oczywiście tacy ludzie, których obecność wiąże się z szukaniem kontrowersji, z jakimś takim ciągłym polemizowaniem. Cokolwiek byście nie powiedzieli, to oni znajdą kontrargument, żeby was sprowadzić na ziemię. Jakieś ciągłe szukanie napięcia, ciągłe dążenie do postawienia na swoim, bez tego jest według nich za spokojnie. Nie mogę pozwolić, żeby moje nie było na wierzchu. Trzeba wnieść trochę do szarej nudy ożywienia. A jak najlepiej to zrobić? No właśnie poprzez szukanie okazji do różnicy zdań, i poruszenia emocji rozmówcy czy rozmówców. I oczywiście sama różnica zdań nie musi oznaczać kłótliwości. Problem pojawia się, kiedy różnica zdań powoduje, że przestajemy panować nad naszymi reakcjami. Kiedy różnica zdań wrogo nas usposabia wobec naszych rozmówców. Czyli kłótnicy to osoby, które bardzo źle znoszą różnice zdań. Jak ty znosisz różnice zdań, kiedy dyskutujesz z kimś na temat kwestii etycznych, na temat teologii, chociaż czy nawet prozaicznych rzeczy, w jaki dzień zrobić zakupy albo jakie meble kupić do kuchni. Paweł ostrzega chrześcijan przed kłótliwością, ponieważ to właśnie chrześcijanie powinni być osobami, którym prawda bardzo leży na sercu. Powinniśmy kochać prawdę i umieć bronić jej. Stąd jesteśmy narażeni na pokusę, na grzech, kłótliwości i szukania próżnej chwały. Tak, dogryzłem mu, udowodniłem mu, że to jest błędem, a sprowadziłem go na ziemię jakimś tam argumentem. Apostoł Paweł zwraca uwagę na to, jak mamy to robić. Czyli jeżeli bronisz słusznej idei, na przykład, że aborcja jest grzechem, że chrześcijanie powinni uczęszczać na niedzielne nabożeństwa, ale robisz to w kłótliwy sposób, to robisz więcej szkody swojej wierze i rozmówcy, chrześcijaństwu, niż gdybyś milczał. I wersety, jest wiele wersetów, chociażby z Księgi Przypowieści Salomona, które nas ostrzegają przed tego typu postawą, przed kłótliwością, szukaniem próżnej chwały, przed chęcią postawienia na swoim za wszelką cenę. Przypowieści 17:1. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Lepiej mieć mniej, ale zachować spokój, zachować pokój między sobą i zgodę, niż być bogatym, mieć dom pełen mięsa, a przy tym ciągłe napięcie, ciągła kłótnia. Przypowieści 19:13. Głupi syn jest nieszczęściem dla swego ojca, a kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna. Gdzie indziej przypowieści mówią, że lepiej w ogóle nie żenić się z taką kobietą, która jest jak stale cieknąca rynna. Salomon przyrównuje ją do próchnicy kości. Lepiej być samemu niż z taką kobietą. Unikajmy ludzi, którzy mają kłótliwość we krwi nieomal. Przypowieści 26:21. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla wzniecenia sporu. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla wzniesienia sporu. I może jeszcze jeden, przypowieści 6:16. Znajdziemy ten werset. Strona 708. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Sianie niezgody między braćmi. Czasami jest takie myślenie u niektórych, że ja się czuję dobrze, kiedy widzę, że oni się kłócą. Kiedy patrzą na siebie, jak to się mówi, spod wilka, nie? Spod ełba? Człowiek człowiekowi wilkiem. Jest takie powiedzenie. Sianie niezgody między braćmi należy do rzeczy, które Pan nienawidzi, które są obrzydliwością dla Niego. I nie tylko kłótliwość nie powinna nami kierować, ale i, tak jak Paweł mówi, pragnienie własnej chwały. Czyli jeżeli dążysz do tego, żeby być w czymś najlepszym, co powinniśmy robić, naszą motywacją nie powinna być ostatecznie nasza chwała, nasze wywyższenie. Nie powinno nam chodzić o to, żeby inni na koszulkach mieli nasze podobizny albo kłaniali się z podziwem na ulicy, kiedy nas zobaczą, albo budowali pomniki. Pracujemy przede wszystkim na rzecz wywyższenia Boga, po to, żeby Jego imię i Jego królestwo triumfowało w dziedzinach, w których jesteśmy powołani. Tak, w informatyce, w sztuce, w polityce, w kościele. Jan Chrzciciel powiedział o Chrystusie, że raduje się niezmiernie, kiedy słyszy głos oblubieńca. Tak, to jest Ewangelia Jana 3:28. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Mówił o sobie. To on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Nie wzywam do upamiętania, innymi słowy. Nie chrzczę, mówi Jan, po to, żebyście mnie mieli na ustach. Po to, żebyście mnie podziwiali jako proroka i wiernego sługę Bożego. Ja jestem drogowskazem, który wskazuje wam na Chrystusa, tego, który jest większy ode mnie, który przychodzi po mnie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 4:5 podobne słowa mówi. Drugi Koryntian 4:5. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Tak o tym musimy pamiętać, ilekroć dzielimy się naszą wiarą. Nie głosimy ewangelicznego kościoła reformowanego. Nie głosimy sakramentów. Nie głosimy nabożeństwa. Głosimy Jezusa Chrystusa. Ilekroć zobaczycie zwiastowanie Ewangelii chociażby w dziejach apostolskich. Apostołowie szli, nie wiem, gdzieś tam na rynek do pogan, szli do synagogi, do Żydów. Nigdy nie mówili, słuchajcie, musicie wstąpić do naszego kościoła. Oczywiście ci, którzy się nawracali, byli dołączani do kościoła, chcieli być ze sobą w społeczności, ale treścią ich poselstwa, ich wiary była osoba, a nie organizacja, nie instytucja, nie jakieś liturgiczne elementy. Treścią naszego życia jest Chrystus, nie nasza chwała. Nie kontrowersja, nie stan naszego konta, nie zadbany dom. I fakt, że treścią naszego życia powinien być Chrystus, też powinno mieć przełożenie na nasze nastawienie wobec innych. I Paweł mówi, że to nastawienie powinno być takie, że innych powinniśmy uważać za wyższych od siebie samych. I teraz co to znaczy? Co to ma oznaczać, że innych mamy uważać za wyższych od siebie? Czy oznacza to, że mamy dać się, mówiąc przysłowiowo, kopać? Że mamy chować głowę w piasek? Mówić przepraszam, że istnieje? I twierdzić, no tak, tak, jak zwykle masz rację. Oczywiście nie. Chodzi raczej o postawę szukania dobra innych ludzi. Czyli nie chodzi o to, że teraz nagle siebie zaczniemy traktować jako nic niewartego robaka. Nie chodzi o jakąś fałszywą skromność ze słowami tak naprawdę jestem nikim. Dlatego, że to oczywiście jest niebiblijne podejście. Ponieważ według Pisma jesteśmy cenni. Jesteśmy Bożym obrazem. I spoglądanie na siebie jako na marny pył byłoby niewiarą w Boże Słowo. Oczywiście jesteśmy tak jak czasami, a Jakub na przykład przyrównuje nasze życie do trawy, do pary, pojawia się i znika. Bóg jest wielki, my jesteśmy, jak to jest ten film mówi, tak? Bóg jest wielki, a ja malutki. Ale pamiętajmy, że w tym wszystkim jesteśmy Bożym obrazem, Jego podpisem w tym świecie. Czyli uważanie innych za wyższych od siebie oznacza raczej postawę wobec innych, dlatego że miłość bliźniego wymaga właśnie aktywności, wyrzeczenia i poświęcenia. Kiedy Paweł mówi, że wywyższajcie innych, czy traktujcie innych jako wyższych od siebie, to jeszcze nie znaczy, że tych innych czynimy prawymi ludźmi. Jezus traktował nas jako wyższych od siebie, ale nie w tym sensie, że uważał nas za bardziej prawych. Traktował nas jako wyższych od siebie, ale nie w sensie moralnym. Traktował nas jako wyższych i traktuje jako wyższych w jakimś sensie, bo wciąż pozostaje człowiekiem, wciąż można powiedzieć, że ma ten charakter sługi, pełen pokory. Ale uważanie kogoś za wyższego od siebie oznacza na przykład to, że oddam tej osobie mój czas, który o tej porze zwykle przeznaczam na przykład na relaks. Tak? Oznacza, że twoja potrzeba jest ważniejsza niż mój komfort w tym momencie. I taki był Jezus. Jego życie jest dla nas wzorem, ponieważ Pan Jezus wierzył, że jesteśmy ważni, że jesteśmy cenni. Jesteśmy godni tego właśnie wywyższenia. Niechaj każdy baczy na to, co jego, nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze, mówi Paweł w tym fragmencie, w czwartym wersecie. I zobaczcie, jak inne są to słowa od tego, czego uczyliśmy się w szkole, czego uczymy się w mediach, czego uczymy się w świecie. Tak, świat mówi, walcz, rozpychaj się. Bóg mówi, traktuj innych jako wyższych od siebie. Czyli bacz nie tylko na swój ogród, a więc na swoich bliskich, na rodzinę, ale i zwróć uwagę, czy twój brat czy siostra radzą sobie ze swoim ogrodem i w razie potrzeby wspiera ich. I to jest oczywiście bardzo trudne zadanie, szczególnie kiedy nam brakuje czasu i motywacji czy chęci, żeby zadbać nawet o swój ogród, co oczywiście notabene jest grzechem. Apostoł Paweł mówi, że jeśli ktoś o domowników, o swoich nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Musimy się uczyć, jak dźwigać własne ciężary, typu zaopatrzenie rodziny, duchowa troska o nią, ale i w tym samym czasie jesteśmy wezwani, żeby dbać i nosić ciężary innych. I pierwsi chrześcijanie, zobaczcie, są dwa fragmenty w Dziejach, kiedy czytamy, że zatrzymywali własne majątności, nie było w tym nic złego, żeby mieli coś własnego, ale z drugiej strony czytamy również w Dziejach, że mieli pewne rzeczy wspólne. I to jest przejaw troski zarówno o siebie i bliskich, jak i o innych. Baczyć na innych, wywyższać innych, można powiedzieć, oznacza nosić ich ciężary, nosić ich brzemiona. O tym mówił Paweł w liście do Galacjan, 6 rozdział. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście. Wstępowanie w ślady Jezusa oznacza nieść ciężary innych, ponieważ Jezus dźwigał i dźwiga nasze ciężary. Pamiętacie, kiedy Mojżesz podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej powiedział, że nie jest w stanie nieść ciężaru grzesznych ludzi, Izraelitów. Powiedział im, Panie, po prostu jest za wielu. Nie jestem w stanie dźwigać tej odpowiedzialności za nich. Bóg odpowiedział Mojżeszowi, że udzieli swojego ducha 70 starszym w Izraelu, żeby mogli pomóc mu nieść ciężar prowadzenia ludu Bożego. Czyli zobaczcie, Duch Święty został im dany po to, żeby nieśli ciężary innych. To jest jedno z zadań Ducha Świętego. Jeżeli chcesz chodzić w duchu, chcesz być pełny duchem, to oznacza właśnie to. Służyć. Służyć wiernie w tych rzeczach, które mogą się wydawać, nie wiem, szare, nudne, ale bez których chociażby funkcjonowanie Kościoła byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Jeżeli jesteśmy duchowi, będziemy brali ciężary innych na siebie. I oczywiście powinniśmy, tak jak mówiłem, zacząć od ciężarów osób nam bliskich, dlatego że w jakimś sensie mam wrażenie, że wielu ludzi woli być zbawicielami świata, walczyć o prawa innych ludzi gdzieś tam w Afryce, no bo nie ma w tym nic złego, ale gorzej, jeżeli skupiamy się na byciu zbawicielami świata, na walce o prawa ludzi czy zwierząt, niż na byciu zbawicielem czy zbawicielami, to w cudzysłowie mówię, dla najbliższych. Musimy uważać, by nie zajmować się, tak jak kiedyś Jola powiedziała, gaszeniem ognia u sąsiada, podczas gdy jest pożar we własnym domu, tak? We własnym ogródku. Musimy umieć równoważyć te dwie rzeczy. Trudno jest nam zresztą popełniać grzech w ogóle, bez grzeszenia przeciwko bliskim. Tak, zauważcie, że najczęściej nasze grzechy, kiedy popatrzycie na własne grzechy, nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, kiedy chociażby klękamy w czasie nabożeństwa i w ciszy wyznajemy grzechy. Jeżeli myślicie o bardzo konkretnych grzechach, to wydaje mi się, że najczęściej są to grzechy wymierzone przeciwko bliskim. Przynajmniej ja bardzo często w taki sposób o sobie myślę. Przeciwko najbliższym. I chyba tak też jest w ogóle nie tylko w rodzinach, ale też w Kościele. Najwięcej zranień ludzi w Kościele pochodzi od ludzi z Kościoła. Największe zranienia pochodzą właśnie od osób bliskich, a nie od tych, z którymi utrzymujemy jakieś bardzo sporadyczne kontakty. Z tymi, z którymi utrzymujemy sporadyczne kontakty, nawet jeżeli coś nam palną, to zapominamy o tym. Mówię o ludziach, których może widzimy, nie wiem, raz na miesiąc czy dwa. Gorzej, jeżeli... Znaczy, no właśnie te największe zranienia pochodzą od osób, z którymi jesteśmy w jakiś sposób blisko zżyci. Jeżeli chcemy pokazać, że wierzymy Ewangelii i zależy nam na jedności w Kościele, musimy być gotowi, aby służyć innym w czasie cierpienia, jakie oni przeżywają. Tak? I to właśnie oznacza nosić brzemiona innych, uważać innych za wyższych od siebie samych. To właśnie oznacza wypełnić zakon Chrystusowy. Czyli chodź w duchu, Paweł mówi. Chodź w duchu dla innych ludzi. Cierp wesół z innymi. Poprawiaj innych w duchu łagodności, nosząc ich ciężary i troski. I to będzie trudne, to będzie inne od tego, w czym żyjemy, ponieważ każdy z nas oczywiście w jakimś sensie chce łatwego czy wygodnego życia. Wolimy unikać sytuacji, które narażają nas na cierpienie. Ale też nie zapominajmy, że cierpienie łączy się ze zmianą naszego charakteru, ze zmianą nas, tak jak Biblia mówi, z chwały w chwałę na obraz Chrystusa. Czyli uważanie innych za wyższych od siebie oznacza wyjście poza nasz własny ogródek, oznacza porzucenie skoncentrowania się na sobie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, chyba już o tym nakazaniu kiedyś mówiliśmy, kiedy Jezus najczęściej reagował gniewem w Ewangelii. Nie wtedy, kiedy spotykał się z największymi grzesznikami, prostytutkami, celnikami czy nieczystymi, tak trędowatymi, kiedy spotykał się z ludźmi marginesu, unosił się za to gniewem, kiedy napotyka właśnie takie samozadowolenie, takie koncentrowanie się na sobie faryzeuszy, którzy mniemali, że swoimi osobami, swoją teologią objęli całą prawdę. I mimo, że nasz Pan obcował z wieloma grzesznikami, to czytamy, że reagował gniewem właśnie na grzech samowywyższania się. I Biblia ostrzega nas przed taką postawą. Człowiek, który uważa innych za wyższych od siebie, zna swoje ograniczenia. Wie, że nie jest Panem Bogiem. Wie, że potrzebuje rady, że jest zależny od innych, że musi się uczyć całe życie. Tak, są ludzie, którzy w życiu nie zapytają was o nic. Nawet jeżeli wiedzą, że moglibyście pomóc im w znalezieniu odpowiedzi. Nawet jeżeli macie jakąś radę na ich problemy. Nie pozwala im na to poczucie wyższości, jakaś taka własna, chora, dziwna duma. Tacy ludzie bardzo lubią dwa tryby gramatyczne, oznajmujący i rozkazujący. Nie zapytają was nigdy o nic. Nie znoszą słów z przypowieści 19:20, kiedy Salomon mówi: słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Czy przypowieści 12:15. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Kto słucha rady, jest mądry. I można dodać stokroć dojrzalszy czy pokorniejszy od tego, który sądzi, że zmieścił w sobie całą mądrość tego świata i nie potrzebuje nikogo słuchać. Czyli sposobem na... Może inaczej. Wywyższanie się, prócz braku chęci uczenia siebie samego, przejawia się niekiedy również w takim obnoszeniu się z własnymi troskami. Zauważcie, że człowiek, który lubi utyskiwać, narzekać na swoje życie, na wszystkich wokół, którzy utrudniają mu życie, to człowiek, który chce wszystkich innych koncentrować wokół samego siebie. Taki człowiek skarży się na niesprawiedliwość Boga, na niesprawiedliwość innych ludzi, na ludzi, którzy mają śmiałość zajmować się innymi sprawami niż nim samym. Tak, takie użalanie się nad sobą to jest forma koncentracji. Żal to strategia samowywyższenia, jak ktoś powiedział, że żal to strategia samowywyższenia się, aby inni, którzy chcą uważać się za dobrych, przyjęli moje warunki, abym stanął w centrum ich zainteresowania. Tak, żal, użalanie się nad sobą, to strategia tak naprawdę samowywyższania się. I tacy ludzie często lubią ograniczać wolność innych i urządzać świat według własnych warunków. Lubią wzbudzać poczucie winy. Tak jak możesz być obojętny na mój los? Przecież wszyscy powinni się nim przejąć. Taki człowiek nigdy cię nie zapyta: słuchaj, jak sobie radzisz? Jak zdrowie twojej rodziny? Nigdy cię o to nie zapyta, ponieważ nie potrafi zapomnieć o sobie. Czyli Biblia wzywa nas do pewnej cichości, do pokory. I można być człowiekiem cichym, można być człowiekiem pokornym, ale jednocześnie pełnym dostojeństwa. I taki, zobaczcie, jest Bóg. Można powiedzieć, że Bóg jest cichy, Bóg jest dobry, ale jednocześnie jest potężny, jest wszechmogący. I nasza wartość jako ludzi, jako chrześcijan, nie zależy od tego, ilu ludzi kręci się wokół nas, ilu ludzi nam pomaga, spełnia nasze oczekiwanie, ale nasza wartość jako chrześcijan zależy od tego chociażby, ilu ludziom my służymy, ilu ludziom my pomagamy. Na koniec raz jeszcze te słowa z Filipian. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Panie, dziękujemy Tobie za wezwanie do uważania innych za wyższych od siebie. Abyśmy potrafili też siebie samych widzieć we właściwym świetle, świetle Twojego słowa. Abyśmy naszych bliźnich też traktowali tak, jak Ty ich traktujesz, jako Twój obraz, jako ludzi, którzy są stworzeni na Twoje podobieństwo. Daj, Panie, abyśmy w tym wszystkim odzwierciedlali charakter Twojego Syna. Abyśmy w naszych codziennych zajęciach, gdzie mamy do czynienia z różną rywalizacją, gonitwą, byśmy nie zapominali, jaka ma być nasza postawa, jaki ma być nasz charakter pośród codziennych wyzwań. Prosimy Cię, abyś dawał nam mocy Twojego Ducha w tym wszystkim, abyśmy z wiarą przechodzili przez wszelkie trudy i wyzwania codziennego dnia. Amen.